Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Cieszę się, że mogę być wśród Was. Od czasu do czasu mam ten przywilej. I chciałbym się dzielić z Wami Słowem Bożym. A do tego chciałbym przeczytać takie bardzo znane miejsce, taki odcinek Słowa Bożego. Ja myślę, że większość z Was, a może i wszyscy, to miejsce dobrze znają. A to jest historia uczniów, którzy szli do Emaus. I dlatego chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza 24 rozdziału kilka wierszy, może troszeczkę więcej, żeby to ująć, przeczytać od razu całą tą historię. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24, od 13 wiersza następnie. A oto dwaj z nich tego dnia szli do miasteczka, które było na 60 stajen od Jeruzalem, które zwano Emaus. A ci rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się było stało. I stało się, gdy oni rozmawiali i wespół się pytali, że Jezus przybliżywszy się szedł z nimi, ale oczy ich były zatrzymane, aby go nie poznali. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy, które macie między sobą, idąc, a jesteście smutni? Odpowiadał mu jeden, któremu było imię Kleofas, rzekł mu: tyś sam przychodnim w Jeruzalemie, a nie wiesz, co się w nim w tych dniach stało? I rzekł im: cóż? Oni mu rzekli o Jezusie Nazareńskim, który był mąż prorok mocny w uczynku i w mowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jako wydali przedniejsi kapłani i przełożeni nasi, aby był skazany na śmierć, i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, iż on miał odkupić Izraela. Ale teraz występuje wszystkim trzeci dzień, jako się to stało. Lecz i niewiasty niektóre z naszych przestraszyły nas, które raniutko były w grobu, a nie znalazły ciała jego, przyszły powiadając, iż widzenie anielskie widziały, którzy powiadają, iż on żyje. I chodzili niektórzy z naszych do grobu i tak znaleźli, jako i niewiasty powiadały, ale samego nie widzieli. Wtedy on rzekł do nich: o głupi, leniwego serca, uwierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. A zaś nie musiał Chrystus tego cierpieć i gnić do chwały swojej, a począwszy od Mojżesza i od wszystkich proroków, wykładał im wszystkie one pisma, które o nim napisane było. I przybliżyli się ku miasteczku, do którego szli, a on pokazywał, jakoby miał dalej iść. Ale go oni przymusili, mówiąc: zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi i już się dzień nachylił. I wszedł, aby został z nimi. I stało się, gdy on siedział z nimi za stołem, wziąwszy chleb, błogosławił, a łamiąc podawał im. I otworzyły się oczy ich i poznali go, ale on zniknął z oczu ich. I mówili między sobą: i zanim serce nasze nie pałało w nas, gdy z nami w drodze mówił i gdy nam pisma otwierał. A zawsze o tejże godziny wrócili się do Jeruzalemu i znaleźli zgromadzonych onych 11 i tych, którzy z nim byli, powiadających, iż wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też powiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali w łamaniu chleba. Bardzo jakoś zostałem poruszony tą historią akurat w ostatnich kilku dniach. Wprawdzie ta historia jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. I ja chciałbym powiedzieć, że kiedy dzieckiem byłem, patrzyłem, zresztą w mojej młodości, w wielu naszych domach był taki obraz i na tym obrazie było tych dwóch uczniów, którzy szli do Emaus i był Pan Jezus. I tam był ten werset: i stąd, bo się ma ku wieczorowi. Ja zawsze, jak to miejsce czytałem, to sobie myślałem, ja od razu poznałem na tym obrazku Pana Jezusa, a ci nie. Taki byłem zdziwiony, ale my tutaj bardzo wyraźnie czytamy, że oczy ich były zatrzymane. Możemy sobie postawić to pytanie, dlaczego? Bo my wiemy, że Pan Jezus ukazał się Marii Magdalenie i ona Go nie poznała. A ona tak wiele zawdzięczała, dopiero jak usłyszała Jego głos, to ona się zreflektowała. To jest mój Pan, to jest Mistrz. I my wiemy, kiedy był Pan Jezus, przyszedł, kiedy Piotr był zawsze pełen inicjatywy i powiedział do uczniów, idę ryby łowić, idę do starego fachu, bo ja jestem rybakiem. Jeszcze tam te łodzie, może wszystko to, co miał, jeszcze pozostało w jego posiadaniu. I my wiemy, że poszli i inni z nim. I wtedy pojawił się Pan Jezus, oni go nie poznali. To jest takie bardzo dziwne, charakterystyczne, że mogą być czasem te oczy tak zatrzymane, że nie poznamy. Ale Pan Jezus zawsze dał się poznać po chwili. My wiemy, że apostoł Jan naraz mówi do Piotra, Pan jest, bo on go pierwszy poznał, tak? A kiedy wyszli na ten brzeg, a tam było przygotowane to jedzenie, to nikt go nie zapytał, czy jest Panie, ale wszyscy wiedzieli, to Pan jest, prawda? Ja chciałbym powiedzieć o tych uczniach, którzy szli do Emaus, to miasteczko Emaus, no 60 stajen, to według odległości naszej dzisiaj mierzonej w kilometrach, to jest 11, ponad, troszkę ponad 11 kilometrów, a więc to było dobrze 2 godziny drogi i oni szli do Emaus. Oni odchodzili zasmuceni, zawiedzeni i potrzebujący pomocy. My nie wiemy dokładnie, my wiemy, że to był, ich było dwóch. Jeden z nich był Kleofas, a Kleofas był mężem Marii, a Maria była tą, która niewiastą, która razem z Marią, matką Pana Jezusa, była pod krzyżem Golgoty. To tyle wiemy o Kleofasie. O tym drugim nie wiemy, ale wiemy, że on też chodził z Jezusem. I oni odchodzili zasmuceni, zawiedzeni. Już słyszałem nawet takie kazanie kiedyś, że nie powinni byli odchodzić, ale powinni byli być z tymi 11 i tymi innymi, o których czytamy, że byli zgromadzeni, że oni nie powinni odchodzić. To chciałbym powiedzieć, to są takie rozważania, żeby może dużo mówić, ale tu zauważam jedno, oni odchodzili smutni od tego miejsca, i oni rozmawiali o tym, co ich dotykało. Im to nie było obojętne, że ten Mesjasz, na którego oczekiwali, że ich tak zawiódł. I oni byli smutni i oni o tym rozmawiali. I chciałbym powiedzieć, Pan Jezus, gdy my mamy taką obietnicę w Ewangelii Mateusza, gdzie jest dwóch albo trzech, ich było dwóch, ich było zasmuconych, właśnie do tych dwóch podszedł Pan Jezus. I my czytamy, że On z nimi szedł, a oni Go nie rozpoznali. A On im stawia takie pytanie. Idziecie, jesteście smutni. Co się stało? Chciałbym powiedzieć, że ci uczniowie, ktoś mówił, tak jak już wspomniałem, mówili, oni nie powinni byli odchodzić. Chciałbym powiedzieć, oni odchodzili, ale oni się nie zaparli Jezusa i powiedzieli, był taki, myśmy tak wiele od Niego oczekiwali, a jesteśmy teraz zawiedzeni. I można by powiedzieć, no nie wiadomo, kto to był ten przybysz, ten, który do nich dołączył, a oni przed nim się nie krępowali i mówili o tym, że był taki wielki wypadek, była taka straszna katastrofa w ich życiu, no zawód, stuprocentowy zawód, bo wszystko runęło. I my czytamy w tej historii, że Pan Jezus się tak dopytywał, no jakże, co się stało? A oni mówili, czy Ty jesteś jedynym przychodnim, który nie wiesz, co się w tych dniach stało? Dla nich to było niepojęte, że ktoś mógł być w Jerozolimie i nie wiedzieć o tym, co się stało. My znamy historię, kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, że była 3 godziny ciemność, że się zasłona rozerwała, ta zasłona, która oddzielała miejsce święte od najświętszego. I o tym wszystkim widzieli ci, którzy byli w świątyni i oni teraz mówią, czy Ty sam jesteś jedyny, który o tym wszystkim nie wie. Może ja tylko tak dla ilustracji bym powiedział, ile ludzi się schodziło na święto Paschy do Jerozolimy. My wiemy, kiedy ta Najwyższa Rada zadecydowała, żeby Jezusa aresztować i stracić, to oni mówili, nie w święto, żeby nie było rozruchu. Oni wiedzieli, że za pewne rzeczy są odpowiedzialni. I gdy my popatrzymy, no, w niektórych Bibliach to nawet jest, ale mamy ilustrację, jak wyglądało ten plac świątynny, ta świątynia, dobudowaną świątynią Heroda, to tam na takim lekkim wzniesieniu była ta twierdza Antonia i tam był garnizon wojska, który zawsze obserwował, co się na tym dziedzińcu dzieje. I kiedy obchodzono to święto Paschy, to my wiemy, że przychodziły tłumy Żydów, którzy chcieli to święto spędzić, zresztą zgodnie z nakazem z księgą Mojżesza, każdy mężczyzna miał się przynajmniej 3 razy w roku ukazać w Jerozolimie, a starali się, żeby, bo to nie zawsze było realne, żeby przynajmniej raz w roku być w Jerozolimie. Dlatego ich było bardzo, bardzo dużo. I sobie wszyscy przypominali o tym, że to jest dzień, który mówi im o historii, kiedy byli w cudowny sposób wyprowadzeni z ziemi niewoli, z Egiptu. Z Egiptu, gdzie byli ponad 400 lat, 430 lat. I wtedy się budziły w nich takie nacjonalistyczne uczucia. My, Żydzi, jesteśmy pod panowaniem Rzymu, my oczekujemy Mesjasza i coś się powinno stać. Chciałbym jeszcze podać takie wyliczenie, ile ludzi, nie wiem, czy może już to kiedyś tu wspominałem, już po śmierci Piłata, po odwołaniu Piłata, zresztą Piłat popełnił samobójstwo, jeden z jego następców to był Cezjusz, to był namiestnik Palestyny i on wiedział o tym, kiedy jest święto Paschy, że ile ludzi się tam schodzi. I on przestrzegał cesarza Nerona o niebezpieczeństwie, bo on wiedział, jaki buntowniczy jest ten naród izraelski. Oni znali tą historię, oni znali historię przed 100 lat, kiedy było powstanie Machabeuszy, kiedy oni się wyzwolili spod panowania Antiocha Epifanesa. I oni wiedzieli, on wiedział również z historii, jak cudownie Pan działał w historii tego narodu izraelskiego i on się bał. I on prosił i my czytamy w tych kronikach rzymskich, że ten garnizon, który był w tej twierdzy Antonio, był potrojony w okresie tego święta, dlatego że tak dużo ludzi przychodziło. I ten Cezjusz, ten namiestnik, chciał przekonać Nerona o niebezpieczeństwie i chciał mu powiedzieć, ile ludzi tam się schodzi na to święto. No ale jak było ich policzyć, tam to było dosyć trudne, ale on wiedział, że taki jest zwyczaj, że każda ofiarowana owca musiała być spożyta co najmniej przez 10 osób, bo musiała być zjedzona ta ofiara całkowicie, jeśli on nic pozostał. I dlatego było minimum 10 osób, które to spożywały. I ten Cezjusz polecił kapłanom liczyć ilość zabijanych owiec przed tym świętem Paschy i według tego wyliczyć chciał, ile ludzi się zgromadziło. Nie wiem, czy znacie tą liczbę, ile ich było. Chciałbym powiedzieć, że w tych kronikach to jest napisane, że zabijano 250 do 255 tysięcy owiec. Jeśli do tego dopiszemy jedno 0, czyli 10, to możemy sobie policzyć 2,5 miliona ludzi. I dlatego to zdziwienie tych uczniów idących do Emaus, czy ty nie wiesz, czyś ty jest ten jedyny, żeby w tym zgiełku wśród tak wielu ludzi, kiedy wszyscy doznali tego, że przez 3 godziny było w ciągu dnia ciemno, ty o tym wszystkim nic nie wiesz? Oni byli zdziwieni, a Pan Jezus im pozwolił dalej mówić. I oni mówili dalej. I oni mówili o tym Jezusie, który był mocny w uczynkach. I oni mówią tutaj, to jest w 21 wierszu mówi, a myśmy się spodziewali, iż On miał odkupić Izraela, ale teraz temu jest wszystkim 3 dzień, jak się to stało, no i nie wiemy co dalej. Jesteśmy smutni i zwątpieni. Chciałbym powiedzieć jedno. Nauczanie w narodzie izraelskim po powrocie z niewoli babilońskiej było bardzo przestrzegane. I każdy chłopak żydowski od 6 roku życia musiał chodzić na nauczanie do szkoły i tam nauczyciele żydowscy, rabini uczyli wszelkich praw, 5 ksiąg i tak dalej. Tego było bardzo dużo. Ale chciałbym powiedzieć, że nie uczyli tego, co im nie odpowiadało. A wiemy, że tym mesjanistycznym prorokiem, który najwięcej mówił o Jezusie, o Jego przyjściu, o Jego cechach, to był prorok Izajasz. A w 53 rozdziale mamy tak bardzo wyraźnie napisane, co wszystko musiał Jezus przecierpieć. I to nie odpowiadało Żydom, oni nie takiego Mesjasza oczekiwali, ale oczekiwali takiego, który będzie tak jak Dawid, który zjednoczył królestwo i doprowadził do takiego stanu, że nastąpił pokój i ten pokój był za czasów króla Salomona. Oni oczekiwali, że to będzie znowu takie samodzielne państwo i dlatego nie nauczali tych chłopców żydowskich tego 53 rozdziału Księgi Izajasza. Taki Mesjasz im nie odpowiadał. I tu mamy taki jeden dowód. Jeśli my chcemy, a wiemy, że jest tak wiele tych, którzy czytają Słowo Boże, powołują się na Słowo Boże, ale tylko na wybiórcze miejsca Słowa Bożego i sprowadzają ludzi na manowce, jakkolwiek mówią, że respektują Boże Słowo, ale nie respektują całego. I dlatego ci uczniowie mówią, a myśmy się spodziewali. I oni teraz dalej jeszcze mówią, że ale były takie niewiasty i one były przy grobie i tam się dowiedziały, jego nie widziały, ale dowiedziały się, że on zmartwychwstał. Byli i niektórzy z uczniów, to była mowa o Piotrze, o Janie i oni też mówili, że żyją, ale no, ale my odchodzimy smutni, bo się z nami nie spotkał ten Jezus. My jesteśmy załamani i odchodzimy. I teraz my zauważamy jedno, Pan Jezus do nich w taki sposób ostry zaczyna mówić o głupi i leniwego serca. No gdyby mi ktoś na ulicy powiedział ty głupi i leniwego serca, to może bym się na tyle już powstrzymał, bo jestem stary, żebym się odwrócił i odszedł do takiego człowieka, o takiej osoby. A on, Pan Jezus miał coś, co do nich przemówiło. I on im teraz zaczął mówić i powoływać się na proroków, na to wszystko, co było powiedziane w pismach przez w Starym Testamencie od momentu, gdybyśmy to chcieli śledzić, to by było dużo czasu, do tego potrzeba, żeby te wszystkie proroctwa prześledzić, bo już kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli w raju, to była pierwsza zapowiedź, że przyjdzie odkupiciel. A tam było powiedziane od razu, że ukłucie wpięte to będzie straszne, to będzie bolesne, ale on będzie zwycięzcą. I Pan Jezus zaczął o tym wszystkim opowiadać. I chciałbym powiedzieć, że oni się wcale nie obrazili, ale słuchali. I oni mówili, Izali, serca nasze nie pałały, gdy nam wykładał pisma. Chciałbym zapytać każdego z nas, czy serca nasze pałają, gdy my czytamy pismo? Jakie sobie to, czy może czytamy tylko, no bo wypada codziennie przeczytać kawałek, no więc my to wypełniamy. ale czy my czytamy i czy my chcemy, żeby to Słowo, to żywe Boże Słowo do nas mówiło. I my widzimy, że z tym Jezusem, który ich tak na początku tak zatrząsnął nimi, to oni go tak z chęcią słuchali, że kiedy teraz przychodzą do miejsca przeznaczenia, prawdopodobnie któryś z tych uczniów tam mieszkał, a Żydzi nie mieli zwyczaju chodzenia po zachodzie słońca. Po zachodzie słońca były modlitwy, było się w domu. Już się nie wychodziło, nie było takich ulic oświetlonych latarni. I oni go zapraszają, zostań z nami, bo się ma wieczór, my ci oferujemy nocleg. Tak dobrze im było z Jezusem. I Pan Jezus wszedł z nimi. I my czytamy o jednym, że on nie tylko wszedł, ale kiedy usiedli za stołem, to on łamał chleb. Oni widocznie, który z nich musiał być tam u siebie w domu, skoro tam mieli chleb i skoro mieli spożywać posiłek. I oni go wtedy poznali po łamaniu chleba, bo o tym piszą, że poznali go. I oni powiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali w łamaniu chleba. I teraz zauważamy jedno dziwne. Pan Jezus w tym momencie, jak oni go poznali, zniknął. On miał inne, on przeszedł już tą zmianę, że on się ukazywał i znikał przy zamkniętych drzwiach. I oni teraz zdziwieni mówią do siebie i zali serce u nas nie pałało, gdy nam wykładał pisma, czy my tacy zatwardziali jesteśmy, czy jest to możliwe. Chciałbym powiedzieć, każde spotkanie z Jezusem nie pozostanie bez wpływu. Każdy musi podjąć decyzję na tak lub nie, ale tak mimo woli nie można przejść. Chciałbym każdemu powiedzieć. I teraz ten wynik tego, oni spotkali się z Jezusem, z tym zmartwychwstałym Jezusem, a więc śmierć go w grobie nie zatrzymała i teraz musimy czym prędzej iść, wrócić do Jerozolimy, pomimo tego, że jest noc, to my te 2,5 godziny po ciemku pójdziemy po to, żeby powiedzieć tym uczniom, którzy również siedzą smutni. My wiemy, że siedzieli za zamkniętymi drzwiami dla bojaźni żydowskiej, bo nie wiadomo, co będzie, bo wiadomo, że oni chodzili z Jezusem, a chodzili skoro z Jezusem, a Jezus został osądzony, stracony, no to, też oni też są zagrożeni i my widzimy, że oni teraz do nich poszli podzielić się tą wiadomością. I chciałbym powiedzieć, każdy, kto spotka się z Jezusem, kto spotka się z żywym Panem, to nie pozostanie obojętny. Jeśli go przyjmie, to musi o tym powiedzieć dalej. Chciałbym powiedzieć, tu są takie momenty, na które można zwrócić uwagę i zapytać, czy to ma miejsce w moim życiu. Czy ja tak postępuję, jak ci uczniowie? Z jednej strony mieli smutek, z drugiej strony rozjaśnił się im umysł i chciałbym powiedzieć, że nieraz nam trudno uwierzyć w to, co Słowo Boże mówi. W rozdziale 55 proroka Izajasza, to jest takie znane miejsce, tam jest, mówi, że myśli moje nie są jako myśli wasze. I tu jest napisane, że oni, a myśmy myśleli, myśmy się spodziewali. A to rozwiązanie to zupełnie inaczej miało miejsce. I gdy my popatrzymy na uczniów, na tych, którzy chodzili z Jezusem prawie 3,5 roku i wiemy, że Pan Jezus zapowiadał im to cierpienie i śmierć, to wszystko, co go oczekiwało i to miało, i była pierwsza zapowiedź, i druga, i trzecia, a my czytamy, a oni tego nie rozumieli.
dziwne, oni tego nie rozumieli. Ewangelista Łukasz pisze o tym nawet, kiedy Pan Jezus siedzieli przy ostatniej wieczerzy, a Pan Jezus jeszcze raz całą naukę szybko powtórzył już wobec tych zgromadzonych uczniów. Judasza już nie było, ale on im to wszystko powtórzył od 13 do 17 rozdziału. Ewangelista Jan nam to tak bardzo dokładnie opisuje, to Ewangelista Łukasz wspomina o tym, że dwaj uczniowie między sobą dyskutowali, kto z nich będzie większy i tak dalej. I chciałbym powiedzieć, takie pytanie powstaje, czy jest to możliwe? Jest, skoro tak jest napisane. I wiemy jedno, że to, co zawarte jest w księdze Izajasza, proroka, to, co dotyczy cierpienia Pana Jezusa, ale chciałbym powiedzieć również to, co dotyczy tej łaski poselstwa dla pogan, tego Żydzi nie przyjmowali. I to, co jest napisane na przykład w 42 rozdziale, czy w 46 rozdziale, w 49 rozdziale, chciałbym tylko to tutaj wyszukać i przeczytać. Jest napisane w księdze Izajasza w 49 rozdziale, jest powiedziane 6 wiersz, 2 5. Przecież dałem Cię za światłość poganom, abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemi. Tu jest powiedziane za światłość poganom. I chciałbym powiedzieć, że według tych kronik żydowskich, które można prześledzić, bo kto się tym interesuje, to tego miejsca również nie nauczali, bo oni uważali, Żydzi, że zbawienie jest tylko dla nich. I my wiemy, kiedy przyszedł Piotr do domu Korneliusza, do domu poganina, to nie powiedział, ja dziękuję za to, żeście mnie zaprosili, za taki honor, że ja mogę być w domu oficera rzymskiego. Nie, on zaczynał od tego, wy wiecie, że się nie godzi Żydowi być między wami. Takie było nastawienie, taka była zupełnie inna mentalność. I tu chciałbym powiedzieć, jak bardzo istotne jest to, jak my przyjmujemy Słowo Boże i czy my trzymamy się całego Słowa. I tu chciałbym o tym powiedzieć jeszcze raz, że uczniowie, kiedy ci dwaj uczniowie spotkali się, poznali, że mieli do czynienia z żywym Jezusem, powiedzieli, idziemy, musimy to opowiedzieć. Tam jest dalsza historia, że Pan Jezus po tym pojawił się wśród nich, ale to już jest dalsza sprawa. Ja chciałbym tylko na jedno zwrócić uwagę, że moc zmartwychwstania Chrystusa nie jest widoczna naszymi cielesnymi oczyma dzisiaj. My tego nie zauważymy, ale to jest doznaniem, to nie jest takim doznaniem zewnętrznym, ale jest realnym faktem przez wiarę. My wierzymy, że Jezus zmartwychwstał. I chciałbym już teraz przejść jeszcze do takiego innego miejsca, Słowa Bożego, które apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian. Jest takie miejsce, rozdział 15, gdzie apostoł Paweł ma do czynienia z tymi Koryntianami, którzy zaczęli kwestionować zmartwychwstanie. I cały ten rozdział jest poświęcony zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I on musiał przekonywać o tym, że i na podstawie świadków, że to jest faktem, że Jezus zmartwychwstał. I tu jest powiedziane, Pan Jezus, to znaczy apostoł Paweł mówi o tym, że Pan Jezus był pogrzebany. To są pierwsze te wersety 15 rozdziału. I od 4 wiersza przeczytam, a iż był pogrzebiony i zmartwychwstał dnia 3 według pism, a iż widziany jest od Kefasa, znaczy od Piotra, potem od onych 12, potem widziany jest więcej niż od 500 braci naraz, z których wiele ich zostaje aż dotąd, a niektórzy też zasnęli. Potem jest widziany od Jakuba,
a potem od wszystkich apostołów, a na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie, poronionemu płodowi. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie pisze o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I on przekonuje i powołuje się na świadków. On mówi, że był widziany przez Piotra, był widziany przez 12, potem ponad 500 ludzi naraz, a potem wymienia Jakuba. I ja tak się zastanawiam, Jakub to był brat pański. To był autor listu Jakuba i my wiemy o Jakubie, że on był jednym z filarów zboru, bo to pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan. I gdy my czytamy, ja popatrzę na Ewangelię Marka, to chciałbym takie miejsce tu wymienić. Myślę, że znamy to miejsce, trzeci rozdział Ewangelii Marka, 21 wiersz trzeciego rozdziału mówi tak: a gdy o tym usłyszeli jego powinni, jego krewni, przyszli, aby go pojmali, bo mówili, że odszedł od rozumu. A w 31 wierszu czytałem: przyszli wtedy bracia i matka jego, a stojąc przed domem, posłali do niego i kazali go zawołać. Tu mamy tak bardzo wyraźnie powiedziane o tym, jakie było nastawienie braci, antycielesnych braci Pana Jezusa, między innymi Jakuba. I my czytamy o tym, że był Jakub, był Judas, o tym czytamy w Ewangelii Jana, gdzie są wymieniani ci rodzeństwo Pana Jezusa w 7 rozdziale. Jest tak wyraźnie powiedziane o tym, o Jakubie i o Judzie, o tych, którzy byli braćmi cielesnymi, braćmi Pana Jezusa. I mówili, skądże on ma tą mądrość, skąd to bierze, i zanim nie on jest tym cieśna, braci jego i tak dalej znamy. I tutaj jest powiedziane to, co pisze apostoł Paweł w liście do Koryntów, coś takiego szczególnego, że Pan Jezus ukazał się osobno Jakubowi. I ja się tak zastanawiam nad tym, my wiemy, co spowodowało spotkanie Pana Jezusa z Saulem, a więc z apostołem Pawłem. Całkowitą zmianę jego życia, ale też spowodowało całkowitą zmianę życia u Jakuba, tego brata pańskiego. I kronikarze wyraźnie podają, że Jakub był pierwszym biskupem zboru w Jerozolimie. A to jest podane, a apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze, że nikogo nie spotkał oprócz Jakuba, brata pańskiego. Nikogo z apostołów, ja może to przeczytam, żeby to nie, czegoś nie zmienić. Jeśli chodzi o list do Galacjan, to w tym liście apostoł Paweł najwięcej mówi, można najwięcej dowiedzieć się o nim, chociaż o sobie tak niewiele mówi, ale tu jest pisane o tym, kiedy on został powołany z łaski, to pisze pierwszy rozdział, 18 wiersz. Potem po 3 latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem i mieszkałem u niego 15 dni, a inszego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Apostoł Paweł mianuje Jakuba apostołem i my wiemy, kiedy Jakub, brat Jana, został ścięty przez Heroda, to tak jakby ten Jakub, brat pański, zastąpił tego Jakuba i on, jak pisze dalej w tym liście do Galacjan, apostoł Paweł, że do 3 filarów zboru to był Piotr, Jan i Jakub. I ten Jakub był mężem sprawiedliwym. I gdy ja czytam, to tak się zastanawiam nad historią tego Jakuba, brata pańskiego, o czym czytamy też w Mateuszu 13:55, że to był, on jest wymieniony jako brat pański, to my dowiadujemy się, że on był mężem sprawiedliwym, bogobojnym, on był autorytetem. I z historii tego Józefa Flawiusza, tego historyka żydowskiego, my się dowiadujemy jedno, że on został, on został ukamienowany, ale on został oskarżony przez Ananiasza, który był kapłanem. To był syn tego Ananiasza, który Ananiasza i Kajafa, którzy osądzili Jezusa, a jego syn osądził wraz jeszcze z innymi Jakuba, brata pańskiego. Tam jest wyraźnie napisany Jakuba, brata pańskiego, i skazał go na ukamienowanie. I Jakub został ukamienowany, i nawet ten historyk żydowski pisze, że tak sprawiedliwy, prawy człowiek, jaki był Jakub w Jerozolimie, to wzburzyło nawet u takich bogobojnych Żydów sprzeciw, że takiego człowieka stracono. I gdy czytamy to, co już tu wspomniałem z Ewangelii Marka, że ten Jakub, Judas, ci bracia Pana Jezusa, chcieli go ująć, aresztować jakoś, nie aresztować, ale odprowadzić, bo on od rozumu odszedł, to po spotkaniu z Jezusem nastąpiła taka zmiana. I dlatego chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, kto spotkał się z Jezusem, to ta zmiana musi nastąpić. Pan Jezus tak bardzo wyraźnie mówi, po owocach ich poznacie, nie po tym, ile kto mówi. Są ludzie, którzy bardzo dużo potrafią mówić na różne tematy biblijne, owszem, ale jakie jest ich życie, czy przynoszą owoc. I my widzimy, że to spotkanie z Jezusem, apostoła Pawła, tego Saula, spowodowało to, że on tak się zmienił. Ale zanim Saul zaczął jako apostoł Paweł głosić w pełni słowo, gdy popatrzymy na jego listy, na przykład już choćby na list do Rzymian, to Luter mówił, że to jest piąta Ewangelia, bo tak dokładnie on przedstawia drogę zbawienia, co mamy darowane w Jezusie. I on nabył tej mądrości kiedy, gdzie? Kiedy był na osobności. My czytamy, około 3 lata był na osobności. On był u stóp Pana i uczył się. I on potrafił to napisać. I również Jakub napisał taki list. My wiemy, że ten list do Jakuba jest takim praktycznym listem, który nam wskazuje, jak mamy żyć. I ten Jakub, on napisał, że my się mamy radować. I przechodzimy do świadczenia. W tym to tak troszkę trudniej, prawda? Jak przechodzimy jakieś próby, doświadczenia, my byśmy woleli tego uniknąć. Ale to nas przybliża do naszego Pana. I każdy z nas, kto czegoś dożywa, jakiś prób, to może o tym powiedzieć, że nas to zbliża do Pana. Ale może zbliżyć, ale może i oddalić. Kiedyś po wojnie rozmawiałem z takim człowiekiem, który był w obozie koncentracyjnym i był moim ojcem, że mój ojciec zginął, on wrócił. A ten człowiek był tak zatwardziały, że o Bogu nie można było rozmawiać, bo mówi, gdyby Pan Bóg był Bogiem, to by nie dopuścił do takich strasznych rzeczy. My pewnych rzeczy nie rozumiemy, prawda? I możemy powiedzieć, że pewne rzeczy są jeszcze dla nas w naszym życiu tutaj zakryte. Ale dlatego, że jeśli ktoś się styka z takimi, to albo go to przybliża do Pana, albo go oddala. Ale nie ma takiej jakiejś neutralnej pozycji. I dlatego ja tak na zakończenie chciałbym na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Tak jak nas uczy Pismo, żebyśmy starali się tego wszystkiego trzymać ze Słowie Bożym napisane. Tak jak Pan Jezus tym dwóm uczniom wyjaśniał, co mówi Pismo, od początku wykładał Pisma i proroków i to do nich przemówiło. Tak? I byli źle nauczani, bo był pomijany ten rozdział, czy mówiący o męce Pana Jezusa.
to im nie odpowiadało. I bardzo często, jeśli nam coś nie odpowiada, to my to eliminujemy. I chciałbym tu na jedno zwrócić uwagę, że i wielcy ludzie, czy wielcy, czy jakby ich ocenić, kiedy spotykają się z prawdziwie wierzącymi, to są dotknięci, poruszeni. Ja nie wiem, czy znacie wy tego z różnych publikacji, czy kasety wideo z Benno Hinn, ten, co on to wszystko opowiada, ja nie chcę się na niego odwoływać, bogaty człowiek, no co on tam wszystko robi, praktykuje po dzień dzisiejszy, ale on przeżył, był taki okres skruchy w jego życiu, on, no, ewangelista bardzo bogaty i tak dalej, ale on znalazł się w Indonezji, był wśród takich pastorów, wśród takich wierzących, pastor, który miał jedną białą koszulę i tylko raz na tydzień ją wkładał, jak miał być na nabożeństwie, a tak to nie miał koszuli. To on o tym pisze i mówi, a ci ludzie tacy szczęśliwi, żyjący w takim, no można powiedzieć, w ubóstwie. I on był tak dotknięty, że on sprzedał nawet swojego Mercedesa, ten zegarek, Rolex, co tylko milionerzy noszą i tak dalej. Był taki moment jego, bo mówi, bo to wszystko, co my mamy, to nie przynosi szczęścia, bo ci ludzie, którzy żyją w takich bardzo prymitywnych warunkach, ale mają Pana, są zupełnie w innej sytuacji, innej relacji z Bogiem. To był taki krótki moment w jego życiu, gdzie Pan do niego przemówił, a on to zrozumiał. Teraz znowu jest inaczej, ale nie moja sprawa, go ocenię. Chciałbym jedno powiedzieć, że u nas jest Ewangelia sukcesu głoszona. Jak ci Pan, jak masz zdrowie, majątek, wszystko naj, to znaczy, że Pan ci błogosławi. I taka Ewangelia to ma tych wielu zwolenników, bo który będzie chciał mieć wygody eleganckiego domu, być zdrowy, mieć samochód i wszystko możliwe, prawda? Ale wcale nie jest to zgodne ze Słowem Bożym. Ale taka Ewangelia jest, ta pseudo-Ewangelia jest głoszona. Dlatego chciałbym powiedzieć, my mamy trzymać się Bożego Słowa. A drugi moment z tej historii, który chciałbym tak wyeksponować, spotkanie z Jezusem. Czy my na co dzień mamy społeczność z naszym Panem? Czy my na co dzień spotykamy się z naszym Panem? My wiemy, że naród izraelski, kiedy wędrował po pustyni, w drodze do ziemi obiecanej, to trwało 40 lat. To on codziennie zbierał mannę. Ta manna to był Boży pokarm. I my wiemy, że oni musieli tą mannę zbierać na co dzień, bo jakby tak nazbierał na zapas, to się to zaśmierdziało, nie było to jadanie. Codziennie było trzeba, a przed dzień sabatu podwójną porcję. I to mówi nam o takiej stałej zależności od naszego Pana, żeby to manne Słowa Bożego na co dzień, na nowo zbierać, na co dzień spożywać. Ale my wiemy, że naród izraelski doszedł do takiego momentu, mówi, zbrzydła nam ta manna. Ta cebula i ten czosnek i te ryby, to co było w Egipcie. I my wiemy, co to spowodowało. Pan Bóg się rozgniewał. I on przypuścił te węże, które zaczęły kąsać. I wtedy się opamiętał naród izraelski, mówi, zgrzeszyliśmy. I kiedy oni się opamiętali, to mówił do Mojżesza, wołaj do nas. I my wiemy, że Mojżesz wołał do Pana, a Pan mu kazał na tym drzewcu wystawić tego węża. I każdy mógł spojrzeć, to był ukąszony. A my dzisiaj jesteśmy w lepszej sytuacji, bo my jesteśmy w okresie Nowego Testamentu, że każdy ma darowane to spojrzenie na Golgotę i może powiedzieć, Panie, zgrzeszyłem, przebacz. Chodzi o to, żeby nas nie ogarniało takie duchowe zmęczenie, bo się może nic nie dzieje, bo może ten zbór tak nie wzrasta, jakbyśmy my sobie wyobrażali, bo tam gdzie indziej to są setki, tysiące się nawracają, my oczekujemy czegoś więcej. Może przyjdzie taki moment duchowego zmęczenia, ale my mamy darowane to spojrzenie na Golgotę, na naszego Pana, który nas nigdy nie pozostawi. Ja życzę wszystkim, żeby Pan nam rozświecił jeszcze to słowo, któreśmy czytali, żebyśmy się mogli rozradować w naszej sytuacji, oczekiwać naszego Pana, a Pan nas nie zostawi. Niech nas Pan błogosławi. Amen.